Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. I jest to odcinek specjalny. Jest to kontynuacja naszej podróży do Los Angeles, a w zasadzie Kuba nas tam zabiera. Dwa tygodnie temu opowiedział nam, jak było w trakcie Crossroads Guitar Festival i zrelacjonował nam cały pierwszy dzień. No to pytanie jest, co się działo drugiego dnia, bo ponoć było jeszcze lepiej. Swoją opowieść skończył na tym, że była północ, koncerty się zakończyły, był po całym dniu słuchania muzyki, odbitego rana. No i teraz jest pytanie, co dalej? No bo tak, zajechałeś do domu, no to która to była mniej więcej godzina?
Przed drugą.
I obudziłeś się o?
7:40.
No i jedziemy od nowa.
I jedziemy od nowa, dokładnie tak, jeszcze wziąłem prysznic w międzyczasie, nie? Więc położyłem się o drugiej, a wstałem o 7:40 czy coś takiego. No i hec.
No i vista vio.
I dzień numer dwa i jedziemy. O Village Stage wspominałem, więc nie będę teraz mówił, bo tak podsumowawczo mówiłem. To teraz jedziemy z dniem drugim znowu. Przedstawię, kto był i potem przedstawię te magiczne momenty i tak dalej. Ja nie wiem, możemy wrzucić być może tą moją notatkę, ja ją jeszcze przeredaguję jakoś ładnie. Tutaj jest trochę więcej, jeśli ktoś by się interesował tym.
Chryste panie.
To jest 26 stron tylko. O, inaczej, jak ktoś jest chętny, to może się do mnie odezwać, ja zalinkuję.
To jest bardzo ładne mini opowiadanie.
Tak, jak ktoś jest chętny, to ja mogę zalinkować, tam jest trochę więcej też, jakie utwory były grane.
Taka cudowna, kilkunastostronicowa kartka z pamiętniczka koncertoholika.
Dokładnie to coś takiego. Tam są też takie rzeczy właśnie, co na przykład gra Sheryl Crow, jakie żarty kto opowiadał i tak dalej, więc tam jest troszkę więcej. Na przykład o tym, jak Taj Mahal pięknie prezentował klasyki bluesowe i został nagrodzony gromkimi brawami przez publikę, która była zachwycona, że ta legenda bluesa się tam pojawiła. Te wszystkie drobnostki, jak ktoś jest zainteresowany, ja mogę tą notatkę moją udostępnić.
To bardzo proszę, zapisz sobie teraz w notatkach, bo ty masz jakiegoś postkredica o córce Jonathana chyba.
Tak, to będzie na postkredits tutaj, na bloopera, ale to będzie na koniec. Także po blooperku będzie historia z córką Jonathana, która jest świetna. Dobrze, jedziemy z dniem numer dwa, bo potem mi pozadajesz jeszcze pytania, ale ja znowu przelecę, kto totalnie grał i jakie były te magiczne momenty. Dzień numer dwa zaczął się z takiej totalnej petardy i kopniaka, bo to był Robert Randolph. I Robert Randolph wjechał drugiego dnia jak wystrzał z armaty po prostu. Energia, taki start, jaki powinien być tych koncertów moim zdaniem. Był też gość specjalny podczas tego występu, Joe Bonamassa. Panowie zagrali razem wspaniały tribut dla Jeffa Becka, także Joe w oba dni przybliżył nam trochę tego wirtuoza gitary. Następnie wystąpił syn legendy country. Dla mnie też fajny koncert, jeśli chodzi o takie wspominkowe rzeczy i coś, czego nie będę nigdy pewnie mógł zobaczyć, bo do Europy tacy artyści nie zajeżdżają. To był syn Merle Haggarda, legendy outlaw country, która już nie żyje, i jego syn właśnie Ben Haggard występował z takim krótkim setem. Tam zagrał chyba dwa swoje numery i dwa covery swojego ojca. No i ja jestem zachwycony, bo ja lubię outlaw country generalnie i no zobaczyłem coś takiego nietypowego, czego pewnie w Europie nigdy nie uświadczę. I ten koncert był bardzo, bardzo fajny, bo wydaje mi się, że ci goście, którzy z nim grali, to byli tacy starsi panowie, to mogli być członkowie zespołu Merle. Ale tego do końca nie jestem pewien, bo nie potrafiłem niestety tej informacji nigdzie znaleźć. Następnie wystąpił Daniel Santiago i Pedro Martins, o których już wspomniałem. To są ci Brazylijczycy, którzy grali na tej małej scenie. I to była fenomenalna w ogóle petarda. Chłopaki zagrali tak cudowny tropicao, modalny jazz. Do tego wszystkiego na jedną piosenkę dołączyła do nich Judith Hill, którą opisywałem odnośnie pierwszego dnia, gdzie tak świetnie zagrała i zaśpiewała. Tutaj na wokalu na jeden utwór z chłopakami z Brazylii. Oni grali akustycznie 15, może 20 minut niecałe. I tego drugiego dnia na tych koncertach akustycznych były takie ciekawsze moim zdaniem momenty. To było bardziej zróżnicowane. Tak, następny był Kurt Rosenwinkel, a to jest ciekawostka, ponieważ Daniel Santiago i Pedro Martins są u niego na labelu, który on stworzył i on produkuje ich płyty. Także tutaj połączenie tych dwóch panów z Kurtem. Kurta spotkałem wcześniej, mam z nim zdjęcie, to tutaj gitarzysta, który na Mite mieszka, o którym wspominałem w odcinku numer 1, jeśli to jest odcinek numer 2. I Kurt wystąpił z szokującym setem, bo najpierw grał bossa nowe, którą on zazwyczaj gra, no różne rzeczy gra, ale bossa nowe
często i jest świetny w tej bossanowie. Natomiast dołączył do niego Marcus King i to jest dla mnie mind blown, bo w ogóle co robi tam Marcus King? I chłopaki grali jazz.
Wiesz co, jakbyś wymienił 10 gitarzystów z tego Crossroadsa, to powiedzmy, że Marcusa Kinga bym strzelił jako 10, jako potencjalny gość dla Rosenwinkela, a myślę, że i tak bym go nie wrzucił.
Ja też nie, ja byłem w takim szoku i jeszcze w ogóle jak to fajnie brzmiało, bo oni grali taki jazz tak naprawdę. Marcus też taki out of the box, out of the comfort zone, tak? Z czymś, czym się nie czuje na tyle pewnie, bo to nie jest do końca jego gatunek. I do tego wszystkiego Marcus King szedł, a wszedł Eric Clapton, który się przyjaźni z Kurtem, zagrali też jazz, więc znaczy no, to już takie bardziej było na przecięciu gatunków, taki blues jazz bym powiedział, no ale nadal było to coś nietypowego. Następnie na scenie pojawił się Kebmo, bluesman troszkę młodszego pokolenia niż ci oczywiście najstarsi bluesmeni, ale uznany bardzo, ja go też tu kiedyś widziałem u siebie w klubie, bardzo fajnie Kebmo gra. Do niego dołączył po dwóch piosenkach Taj Mahal, który występował pierwszego dnia akustycznie. Panowie nagrywali wcześniej razem albumy, więc grali coś z tego krążka ich wspólnego, który wyszedł w 2017 roku. Bardzo fajnie grali. Taki trochę miał to zabarwienie, powiedziałbym nawet, że reggae. Bardzo ciekawe. Następnie pojawił się Eric Gales na tym akustycznym małym wypustku sceny, na tej małej takiej scence bocznej. Zagrał jeden utwór swój solowy, a później zagrał Don't Fear the Reaper zespołu Blue Oyster Cult i to jest nierozrzeczne, bo to jest chyba ostatnia rzecz, której się spodziewałem na tym festiwalu, że ktoś Blue Oyster Cult będzie grał, ale hej.
Znaczy ja musiałem się 3 razy zastanowić, jak to przeczytałem, czy przypadkiem nie zrobiłeś literówki.
Tak, czy to jest ten numer w ogóle, nie?
Rzeczywiście wyglądało to co najmniej kosmicznie, jak się na to patrzyło. Taki zupełny paradoks.
Tak, ten zespół gra co? Jakiegoś takiego dziwnego prog rocka w pewnym sensie można by to nazwać. I gra to Eric Gales, który jest bluesmanem. Ja nie wiem, ale fajnie to brzmiało. Następnie Marcus King Band, którego my kochamy i Marcus, Marcus. Marcus odpalił tam też wrotki, o tym będzie więcej przy moim topie. Do Marcusa najpierw dołączył jakiś gitarzysta, jego przyjaciel, nie wiem kto to był, on go zapowiedział, ale niestety nie wyłapałem i nie wiem niestety kto to jest. Natomiast do Marcusa dołączyła na utwór Landslide zespołu Fleetwood Mac jego żona, który zagrali tylko oni we dwójkę, zespół zszedł, zaśpiewali Landslide tak bardzo romantycznie i wzruszająco, zresztą żona jego się popłakała śpiewając to.
Oni są świeżo po ślubie.
Dokładnie tak, więc to był taki dla nich romantyczny moment, a później Sheryl Crow na utwór Coming Home, Delaney and Bonnie. Do tego wrócę jeszcze, bo Delaney and Bonnie, wspaniałe. No nic, to był Marcus King. Później Sheryl Crow z bardzo fajnym setem, gdzie zagrała różne piosenki, część tych radiowych, część mniej. Dołączył do niej John Mayer na jeden utwór, więc Mayer drugiego dnia, hej, mógł się podpisać z czymś totalnie innym, bo Sheryl Crow gra bardziej taką Amerykanę. Też to było bardzo ciekawe. Następnie Robert Randolph z takim gościem, songwriterem, który nazywa się Citizen Cope. Oni zagrali 2 utwory akustycznie. Ten Citizen Cope, on nagrywa takie, że tak powiem, społecznie ważne utwory, jeśli chodzi o tematykę. Następnie wystąpiła taka dziewczyna, która nazywa się Her. Ona jest bardzo młoda, ma 20 kilka lat, zresztą podobnie jak Judith Hill, która też ma 20 kilka lat. Her ma 26. Ona dała koncert, który był fenomenalny, do którego jeszcze wrócę. Do niej dołączył John Mayer na jeden utwór, więc John Mayer był drugiego dnia 2 razy. No i też pasuje totalnie do różnych klimatów i mimo wszystko zachowuje swoją gitarową tożsamość też podczas tego wszystkiego. Następnie bluegrass w formie akustycznej. Sierra Hall, która występowała pierwszego dnia z Delem McQuarrie, pojawiła się z Molly Tuttle. To jest druga taka dziewczyna, która jest świetną piosenkarką i gitarzystką bluegrassową i one we dwie grają muzykę od dziecka wspólnie i wykonały też kilka utworów. Następnie Los Lobos, czyli panowie, którzy najbardziej są znani z tego coveru La Bamby, który był wykonany pod ten film biograficzny o Richie Valensie, który w oryginale oczywiście wykonuje i śpiewa tą piosenkę. Los Lobos, bardzo, bardzo fajnie, do nich dołączył Jimmy Vaughn, czyli ten gitarzysta, brat Stevie'ego Ray'a, który grał pierwszego dnia. Tu było trochę lepiej, ale chyba tylko i wyłącznie dlatego, że Los Lobos rzeczywiście byli po prostu petardą totalną. I jeśli chodzi o taki klasyczny blues rock, bez jakichś tam takich zacięć super skomplikowanych, to Los Lobos grało najciekawiej. Grało lepiej niż ZZ Top moim zdaniem, lepiej niż Albert Lee i tak dalej. Taki highlight, jeśli chodzi o te sety tego typu. Następnie wystąpił Gary Clark Jr., który grał sam, znaczy sam, nie grał sam, bo grał elektrycznie z zespołem, pierwszego dnia grał sam akustycznie, ale grał bez gości, świetna solówka też podczas utworu Our Love.
wow, muszę powiedzieć, że się rozwinął. Jak widziałem kilka lat temu w Londynie, jest lepiej teraz niż było nawet wcześniej. Następnie na tym wypustku akustycznym wystąpił taki pan, który nazywa się Gustavo
Santaolalla.
Santaolalla, dokładnie tak. I to jest argentyński kompozytor znany z muzyki do gier komputerowych i do filmów. O nim wspominaliśmy przy okazji naszych odcinków o grach komputerowych, także tutaj odsyłamy do tego. On grał na gitarze akustycznej, grał też na takiej lutni, która pochodzi z Ameryki Południowej, która nazywa się charango. I oni też dali bardzo ciekawy koncert, bo tam były jakieś elementy flamenco, w ogóle była taka wokalistka ubrana w taki charakterystyczny sposób, jak wokalistki flamenco są ubrane w te długie czarno-czerwone suknie. Tam były skrzypce, kontrabas i tak dalej. To był bardzo ciekawy też akustyczny koncert, taki bardzo nietypowy, jeśli chodzi o brzmienie.
Tak, muzykę Gustavo na pewno nasi słuchacze mogą kojarzyć z The Last of Us, bo to on stworzył tą słynną taką melodię na gitarze, która tam jest.
Dokładnie tak, z The Last of Us myślę, że jest najbardziej znany, także to jest właśnie Gustavo. Bardzo ciekawy koncert i tak jak wspominałem, tego drugiego dnia te akustyczne koncerty były bardzo różne, jeśli chodzi o styl i to było ciekawe, bo byli właśnie chłopaki z Brazylii, którzy grali Tropicao, był Eric Gales, który grał blues, ale też prog rocka, był właśnie Gustavo, były dziewczyny z bluegrassem, także było bardzo urozmaicenie. O, do tego jeszcze przejdę na koniec, bo cały festiwal taki był, ale to będzie później. Dobrze, i teraz dwóch headlinerów. Eric Clapton, który podczas swojego setu gościł Stevena Stillsa, który pojawił się pierwszego dnia, to już wspominałem przy secie Wallflowersów, oraz gość niespodzianka Stevie Wonder. No i to jest petarda, do tego przejdę, bo to jest u mnie też w topie. Wow, Stevie, legenda. Wydawało się, że kurczę, no to powinno kończyć Claptona set taki pełny. Ponad godzinkę Clapton grał. Natomiast oczywiście brakowało jeszcze Santany do dopełnienia tego line-upu i to drugi dzień. Zaczynała się muzyka o 9, na głównej scenie od 16 jest północ, a Eric zapowiada, że jeszcze będzie Santana. No i Santana wszedł, też grał ponad godzinę. Do Santany dołączył najpierw John McLaughlin i panowie grali A Love Supreme Johna Coltrane'a, a później Marbles z repertuaru Johna McLaughlina. A na koniec Eric Clapton dołączył, ale już McLaughlina nie było i panowie grali Black Magic Woman, a później The Doorsów Roadhouse Blues. I tak oto zakończył się dzień numer 2. Teraz ja przejdę do tych moich magicznych momentów z tego pięknego drugiego dnia. Robert Randolph i Joe Bonamassa, panowie po prostu zagrali tak cudownie, bo Randolph wszedł z tym wystrzałem armatnim, a do tego wszystkiego ten repertuar, który się pojawił, bo panowie grali Jeffa Becka, to znaczy dokładnie wyglądało to tak, że Joe Bonamassa dołączył na jeden utwór i panowie zagrali Freeway Jam i to była totalna petarda. I Bonamassa, jak już mówię, czuje tego Becka, tak jak i pierwszego dnia, gdzie on wystąpił wtedy z Johnem McLaughlinem. Piękne granie, piękna interpretacja, bardzo ciekawa, zwłaszcza, że Robert Randolph gra na pedal steelu, na tej gitarze, która jest prostokątna, na stojaczku sobie stoi i on gra tak poziomo na niej. No i to daje takiego ciekawego, dziwnego brzmienia, które w pewnym sensie super pasuje do muzyki Jeffa Becka. Był to piękny moment, dlatego ten Robert Randolph tutaj się pojawia w tym topie takim moim, jeśli chodzi o takie honorable mention, o taki dodatek na miejscu numer 6, bo takie uderzenie powinno zaczynać ten koncert. Los Lobos i Jimmy Vaughn, jeśli chodzi o numer 5, bo muszę powiedzieć, że mnie gdzieś porwało te Los Lobos i taki Tex-Mex typowy, bo chłopaki są w większości z Meksyku, no było to takie bluesrockowe granie, jak się powinno grać tak naprawdę. Do tego Jimmy Vaughn, który tutaj rzeczywiście coś wniósł i miało to więcej sensu niż pierwszego dnia, także Los Lobos skradło moje serce niespodziewanie też w pewnym sensie. Numer 4, Sheryl Crow i John Mayer. Przepiękny był ten set Sheryl. Ona ma taką super charyzmę. To też pierwszego dnia było widać, jak ona przedstawiała te numery, opowiadała historyjki. No Sheryl świetnie po prostu. No i John Mayer do tego wszystkiego uzupełnia tam pięknie gitarowo. Bardzo, bardzo, bardzo fajny koncert. U mnie na miejscu numer 4. Na miejscu numer 3 Marcus King z żoną plus Sheryl Crow i cały ten set. Wow. To, co Marcus tam zagrał.
Tak, idź już w ogóle, czytasz to i patrzysz i Boże, widzisz i nie grzmisz, jakiś zestaw. Nie, widzisz te to pięć i no ręce opadają.
Ta Tak, a SharePoint pojawia się drugi raz tutaj, bo dołączyła właśnie do Markusa. Zagrali, jak już wspomniałem, Delaney and Bonnie numer Coming Home, który ja uwielbiam. Genialny numer, te klawisze po prostu na intro i jeszcze te dęciaki, które są z Markusem Kingiem teraz i to, jak to wszystko tam brzmi, to było fenomenalne. I w ogóle Markus dał pełne serducho tutaj do tego setu. Grał przede wszystkim ze swoim bandem starym, bo solowy Markus King, który nagrywał ostatnio płyty, te dwie takie swoje, mniej mi leżało, ale z Markus King Band fenomenalny i tu był ten zespół i do tego wszystkiego ten piękny, wzruszający, akustyczny numer Landslide Fleetwood Mac, który wykonał z żoną. Wow, wow, wow. Tak powiem. To był highlight totalny, jeśli chodzi o oba dni. U mnie na miejscu numer 3. Na miejscu numer 1 albo 2 i wydaje mi się, że ja to przesunę jednak, bo dam headlinera jednak na numer 1. Na miejscu numer 2 będzie zatem Her z Johnem Mayerem. Dziewczyna ma tak świetny głos, taki cudowny feeling. Ona niestety na co dzień gra takim modern R&B przemieszane trochę z rapem, z elementami elektroniki. To mi nie siedzi, więc nie mogę tego z czystym sercem polecić tak do słuchania w tym miejscu. Natomiast zalinkujemy, bo ona pięknie zaśpiewała i zagrała na gitarze do takiej telewizyjnej wersji Pięknej i Bestii, która była gdzieś tam tak fabularyzowana w pewnym sensie z okazji rocznicy tego filmu Disneya. Ona tam wystąpiła, tam można posłuchać więcej takiego potencjału, jaki ona ma tak naprawdę, kiedy wykonuje coś bardziej w tradycyjnym stylu soulu i R&B, tak jak właśnie przykładowo na festiwalu Crossroads. Tego dnia ona była jak najlepsze piosenkarki Motown tak naprawdę, a zespół, który z nią grał, był dosłownie jak żywcem wyjęty z Funk Brothersów i brzmiało to genialnie i do tego wszystkiego John Mayer. Opad szczelny, totalny. Piękny repertuar zagrany właśnie bardziej bluesowo, bardziej R&B, bardziej w stylu lat 70. No coś pięknego. Ona też miała ojca swojego, który grał chyba na basie, jeśli się nie mylę, u niej w zespole. Także tutaj tak jak i Judith Hill, gdzieś tam rodzinne tradycje muzyczne. No i rzeczywiście numer jeden dla mnie, tak bardziej myślę, że przez nostalgię też i przez takie po prostu specjalne miejsce w sercu, Clapton ze Stevenem Stillsem i Stevie Wonderem, czyli ten jego set. On w ogóle zaczął dwoma utworami poświęconymi Robiemu Robertsonowi, gitarzyście The Band, o którym najprawdopodobniej będzie następny odcinek, jeśli się nie mylę, bo będzie o The Last Waltz i o Robim właśnie. I Robi miał być na tym festiwalu, ale zmarł niestety na chyba miesiąc przed rozpoczęciem Crossroadsa. No i Clapton się tutaj poczuł po prostu do tego, że musi mu jakiś solidny tribut zagrać na żywo, no bo Robi to był jeden z najgenialniejszych gitarzystów i songwriterów w historii muzyki, można spokojnie powiedzieć, bardzo niedoceniany. Ale napisał mój ukochany utwór The Wave zespołu The Band, w którym grał. No i tutaj Eric Clapton się poczuł i piękny dał dla niego tribut, zagrał dwa świetne numery zespołu The Band. Pierwszy z nich to The Shape I'm In, a drugi to It Makes No Difference. Piękne wersje Claptona. Rzeczywiście Eric tutaj ogień momentami. Do tego wszystkiego Clapton zagrał oczywiście standardowo kilka swoich klasyków bluesowych, bo on bardzo lubi te rzeczy. Zagrał też akustycznie oczywiście, miał taki krótki secik, tam się przewinęła akustyczna Layla, bo się elektrycznej nie doczekałem oczywiście. To odsyłamy tutaj do tej historii odnośnie tego do odcinka o moich podróżach za Claptonem.
No dobra, możesz tu powiedzieć, ile razy czekałeś na Leilę i ile razy się nie doczekałeś?
5.
5. Masakra.
No ale nic, nie było elektrycznej Leili od Claptona, ale była od Erika Galesa pierwszego dnia, więc przeboleje, a było naprawdę bardzo dobrze, bo i fajny był ten akustyczny koncert Erika. Mi się podobał. Do tego wszystkiego Clapton odpalił totalnie wrotki na I Shot the Sheriff, co to już nie pierwszy raz, bo ja już go widziałem grającego ten numer i on za każdym razem odpływa w piękną interpretację i solówkę. Ja nie jestem fanem tego numeru, ale to co Clapton robi z nim na żywo, no to jest Clapton w najlepszym wydaniu. Tak, a następnie nadszedł czas na tego Stevena Stillsa, który dołączył. Zagrali taki piękny numer z solowej debiutanckiej płyty Stevena Stillsa. Ten numer nazywa się Love the One You're With. Był też stałym elementem koncertów Crosby, Stills, Nash, bo to jest piękny numer. I panowie wykonali sobie taką piękną wersję, tradując co chwilę, wymieniając się tymi solóweczkami gitarowymi. No i Stevie Wonder na koniec, gość niespodzianka. Crossroad Blues panowie wykonali razem. Stevie nie śpiewał, grał na syntezatorze takim małym albo takich klawiszach, takie coś pomiędzy, powiedzmy, postawili taki mały kwadracik przed nim, gdzie tam były klawisze na takim stojaczku, przyprowadzono Stevie'ego Wondera,
On sobie usiadł tam na stołeczku i pięknie przygrywał w tym swoim charakterystycznym stylu, z tym brzmieniem takim bardzo Stevie Wonderowym, jak z lat 70. z tych najlepszych jego płyt. Pięknie do tego Crossroads Blues. No to też taki specjalny moment, no bo cały festiwal jest Crossroads, a tutaj Crossroads Blues Roberta Johnsona. W pewnym sensie można by powiedzieć, że prawie że zwieńczenie tego festiwalu, ale teraz mi przyszło do głowy, że ja w tym topie zapomniałem totalnie dodać Santanę, a Santana porwał totalnie, więc tutaj musiałby być top 7 tego dnia.
No chciałem ci powiedzieć właśnie, co to się wydarzyło, że nie ma tu Santany z moim kochanym Love Supreme, bo jeśli jest coś, czego w miarę zdrowo mogę zazdrościć, no to cholerne Love Supreme Johna Coltrane'a, którego ja ubóstwiam, wielbię i po prostu no, wymieniłbym chyba cały ten koncert dla Jeffa Becka, dla jednego wykonania Love Supreme.
Tak, ja wiem, że Coltrane i ten utwór są dla ciebie szczególnie ważne, a te wykonanie było wybitne. Z tymi latynoskimi wstawkami od Santany do tego wszystkiego to było tak piękne i oni odpadli sobie w taki improv z McLaughlinem na tym. I tu ja, rzeczywiście to jest błąd, bo on powinien być tutaj albo trzeci, albo czwarty tak naprawdę z tym swoim setem. To był dużo lepszy set Santany niż kiedyś widziałem w Londynie, a jak widziałem go w Londynie, to on supportował Claptona i gościł u Claptona na encore, a tutaj było odwrotnie. Najpierw grał Clapton, potem Santana, a Clapton do niego dołączył. Czyli było idealne odwrócenie tej sytuacji, którą widziałem kiedyś w Londynie. I to było wspaniałe zakończenie całego festiwalu. Bo wow, rzeczywiście, tam była energia i pomimo tego, że ja byłem tak długo na nogach, mało spałem, 31 godzin muzyki za mną w dwa dni, to mimo to ten Santana przykuł moją uwagę na tyle, że gdzieś zwalczyłem tą chęć spania. Mimo tego, że oczy mi się trochę już zamykały na początku, to spędziłem piękne minuty słuchając tego setu wypełnionego klasykami Santany, ale też klasykami ogólnie, no bo mówimy tutaj o numerze jednym McLaughlina, o tym Love Supreme Coltrane'a, ale też Roadhouse Blues, The Doorsów i Black Magic Woman, które w oryginale jest właśnie Petera Greena z Fleetwood Mac.
Czyli najwspanialszym koncertem twojego życia, w zasadzie festiwalem, był ten, na którym był Andy Fairweather Low na gitarze.
To jest piękne podsumowanie, tak. Andy Fairweather Low, ja zanim nie przebadam, to jest gitarzysta rytmiczny Claptona, ja mam z nim wieczny problem. Powiem ci więcej. Na tym tribucie dla Petera Greena, na którym byliśmy, on też był.
Pamiętam.
Jego się nie da zapamiętać, on tam był. Więc on jest na wszystkich moich ulubionych koncertach, tak już wypadło. Nie jestem wielkim fanem Andy'ego, jakoś nie przemawia do mnie jego gra, ale muszę powiedzieć, że ten set Claptona z Andy'm był naprawdę bardzo spoko tym razem.
Jak go nigdy nie słyszysz, to jak możesz lubić, co gra? No. Jest jak Syd Vicious w Sex Pistols, no, na koncertach. Tylko, że jest podłączony ponoć.
Podobno jest wpięty wzmacniaczy i przygłośniony, to prawda. No dobrze, to myślę, że to już czas przejść do podsumowania. Co mnie na tym festiwalu zachwyciło, co mnie poruszyło, to było to, jak bardzo różne spektrum muzyczne tam było. Tam były różne rzeczy, tam było flamenco, tango, blues, indie rock, bluegrass, country, modalny jazz, bossa nova, wszystkie takie tradycyjne formy muzyczne, nawet takie przemieszane trochę z nowoczesnością, no bo mówię, był jeden zespół War on Drugs, który grał indie rocka i to było wszystko związane z gitarą i z instrumentami strunowymi i tak pięknie to było pokazane w całej rozpiętości tego, jak cudownymi instrumentami są instrumenty szarpane i strunowe. I muszę powiedzieć, że to jest coś pięknego i sama idea i pomysł tego, jak to wygląda, jest świetny. I daje to taki wgląd w historię muzyki w pewnym sensie tutaj, tej popularnej oczywiście, no bo nie klasycznej, nie cofamy się aż tak bardzo wstecz, ale cofamy się powiedzmy do gdzieś tam lat 1800 odnośnie tej afroamerykańskiej muzyki, do tej współczesności i jest takie pełne spektrum tego jakby muzycznego rozwoju świata, jeśli chodzi o muzykę gitarową. I do tego wszystkiego jest zróżnicowanie, są też młodsi artyści, są starsi artyści, są legendy, tak jak Taj Mahal, który no jest też ponad 80-letnim naprawdę starszym panem już, albo Del McQuarrie, ale są też młode dziewczyny jak Judith Hill, która ma 20 parę lat, czy Hair. I w ogóle panie skradły trochę też ten koncert i to mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście kobiety gdzieś tam mają ciężej na tym rynku muzycznym i to trzeba przyznać, że zwłaszcza w tych gatunkach typowo, ja to tak nazwę teraz w cudzysłowie, męskich, czyli blues,
rock, tam gdzie jest ten taki trochę beton odnośnie tego, jak to wygląda, to tutaj zaprezentowały się dziewczyny rzeczywiście fajnie, bo trzeba zobaczyć, że u mnie w każdym tym topie były panie z każdego dnia, bo Judith Hill, piękny koncert, Hair, świetny koncert, Sheryl Crow, ale też dziewczyny na przykład bluegrassowe, Molly Tuttle, Sierra Hall, no zdecydowanie gdzieś tam w czołówce tych występów. Do tego wszystkiego na przykład jeszcze Samantha Fish, jeśli chodzi o bluesa, więc panie rzeczywiście zawojowały trochę ten festiwal dla mnie, bo dały świetne koncerty i bardzo się cieszę, że troszkę się może zmienia ta przestrzeń muzyczna w tych gatunkach, że gdzieś tam panie są coraz bardziej na przodzie, jeśli chodzi o te gatunki. Do tego wszystkiego wspaniałe też było to, że sporo z tych artystów było poza swoją taką strefą komfortu, zwłaszcza Clapton na przykład, który grał z bluegrassowym zespołem, grał jazz, grał blues, grał rock, grał The Band, ale grał też Stevenem Stillsem, grał muzykę tego nurtu Laurel Canyon z chłopakami. Clapton był w iluś, że tak powiem, smakach i był nietypowy, bo Clapton, jak się idzie na jego koncert normalnie, to on gra po prostu te klasyki bluesowe, tam parę tych swoich numerów, jak ma się szczęście, to coś Cream, albo Blind Faith, albo Derek and Dominos i tyle. A tutaj gdzieś ten Clapton był w różnych takich muzycznych stylach, a ja go uwielbiam i to było piękne dla mnie możliwość obserwowania Claptona w tak różnorodnym repertuarze, ale też inni muzycy, którzy grali rzeczy bardzo nietypowe, no Marcus King tego Landslide'a, Fleetwood Mac, czy Delaney and Bonnie, czy na przykład właśnie John Mayer grający Hendrixa.
Nie no, skrzyżowanie Marcusa Kinga z Rosenwinkelem to jest w ogóle jakiś kosmos.
Tak, a Bonamassa z McLaughlinem?
Grający Becka.
Santana z McLaughlinem? Tak, i tutaj panowie grają Becka, tam później grali Coltrane'a. No i to są takie ciekawe połączenia, te takie super grupy, które się formują, które grają coś innego niż ci artyści grają na co dzień, w tych innych konfiguracjach. To jest to, co było takie super ciekawe, piękne w tym wszystkim, że gdzieś tam musieli znaleźć jakieś elementy wspólne, mimo tego, że czasami człowiek się dziwi, że oni razem grają, no bo Clapton z country wokalistą i bluegrassowym zespołem, no to w ogóle o co chodzi, tak? A ja Bonamassy nie sparował z McLaughlinem, czy tak jak wspomniałeś Rosenwinkela z Marcusem Kingiem. A okazuje się, że te rzeczy działają i działają bardzo fajnie, są super ciekawe, są nietypowe. Piękno tego wszystkiego, co się tam działo, było tak wspaniałe, ja byłem totalnie przytłoczony ilością tych wrażeń, które doznałem muzycznie. Taki miałem chaos w głowie na koniec po tym wszystkim, bo po prostu było tyle naraz i tak różnych rzeczy i takich przeżyć intensywnych i wzruszających momentów, że ciężko było tak to sobie podsumować, dlatego ja tą notatkę moją słynną 20-iluśstronicową pisałem, żeby po prostu gdzieś złapać tą esencję tego, co się tam działo. No było to coś pięknego.
Jak tak patrzę na to zestawienie, to myślę sobie, że jeśli jakkolwiek można podsumować ten festiwal, albo przynajmniej jakoś tak spuentować, namówić kogoś, żeby pojechał, to odnoszę wrażenie, że jest to jedyna swego rodzaju okazja zobaczyć połączenia muzyków, kooperacji, których nigdy więcej nie zobaczysz. Można zaryzykować takie stwierdzenie, jak patrzysz w ogóle, jakie dziwne połączenia mają miejsce, bo one są tak nieszablonowe, że aż no łeb eksploduje. No i to wszystko przez te dwa dni, przez 31 godzin.
Tak jak mówisz, te połączenia są niesamowite, są nieszablonowe i warto. Ja w ogóle zachęcam, jak ktoś ma taki szalony pomysł jak ja, żeby pojechać dosłownie na weekend do Los Angeles, bo ja nie miałem urlopu, nie miałem czasu, ale stwierdziłem, niech będzie. Raz w życiu będę mógł to chyba tylko przeżyć.
Jak tak patrzysz na te zestawienia, no to my się powiedzmy mega fascynujemy, jak Megadeth gra koncert w Niemczech i tam wyskakuje Marty Friedman gościnnie, który kiedyś grał w Megadeth, a tutaj masz po prostu co zmianę, jakiś w ogóle taki odpał zupełny. Jak my mieliśmy ten gig dla Jeffa Becka, że no, był na tej scenie, prawda, Gary Clark Jr. tam z jakimś Claptonem, no nie wiem, z takich no niecodziennych połączeń, no to dobra, Derek Trucks gra jakiś numer właśnie Jeffa Becka instrumentalny i to jest takie wow, a ty tam miałeś to po prostu co rzut, takie momenty.
Tak, i w zasadzie bez przerwy. Co chwilę ktoś wychodził, tam tych setów, że zespół grał sam, było bardzo niewiele, zazwyczaj był jakiś gość, jeden za drugim, każdy set fenomenalny, no mówię, biegłem siku, żeby nic nie przegapić.
No i nie przegapiłeś. Powiedz, podsumowując, bo jest to spełnienie swego rodzaju marzenie, taki Monteverest koncertoholika, takiego jak my. Jeśli możesz się podzielić, ile cię wyniosło to spełnienie marzenia?
Zaskakująco udało mi się to ogarnąć super tanio, bo ja loty do Los Angeles ogarnąłem za 400 chyba 20 czy 30 euro w dwie strony, co jest niedorzecznością, bo Los Angeles jest na drugiej stronie planety. Airbnb brałem super tanie, jakieś, nie wiem, 240-250 euro może.
Za dwie noce?
Za trzy. Ale ja brałem super tanie Airbnb. Bilety na koncert były tanie, to jest szokujące też dla mnie, bo ceny nie były wywindowane. Ja miałem średnią 150 gdzieś euro per jeden dzień, bo pierwszego dnia zapłaciłem tam trochę ponad stówę, a drugiego tam niecałe dwie stówy, więc gdzieś 150 per jeden, czyli 300. No to jest 450 plus 300, 750 plus 250, no to to jest 1000. No plus tam na miejscu, nie? No bo to teraz do tego wszystkiego dochodzi to, co ja tam wydałem, bo ja jeszcze nakupowałem sobie mercha i tak dalej. Natomiast no te takie koszty stałe, nie licząc tego, to gdzieś 1000 euro powiedzmy.
A ja myślałem, że mi powiesz 2000 albo 2500 euro.
Nie. Ja to zrobiłem super tanio, ale ja też jestem, wiesz, ekspertem w dłubaniu, szukaniu tanich lotów i jakichś, wiesz, tanich Airbnb i tak dalej. Więc nie, na miejscu wydałem, bo Stany są teraz drogie w tym momencie. Więc to oczywiście trzeba tutaj liczyć, ale ja zachęcam totalnie, bo można to gdzieś, jak człowiek wcześniej zaplanuje, tylko po prostu trzeba sobie powiedzieć, okej, robię to, planuję wcześniej, kupuję. I można to ogarnąć jakoś tak w miarę takiego budżetu, w miarę normalnego, że bez jakiegoś takiego po prostu, że człowiek się musi położyć i płakać ze względu na to, ile tych pieniędzy wydał. Ja w takich wypadkach tej kasy nie liczę rzeczywiście. No oczywiście mam ten przywilej też, że mieszkam za granicą i zarabiam w euro, więc to też jest inaczej. Ale no kwestia jest taka, te wspomnienia są totalnie warte tego i my zachęcamy do spełnienia takich muzycznych marzeń. Niekoniecznie aż tak dużych, ale też tych mniejszych, jakiś Londyn, jakiś wyjazd choćby, kurczę, nie wiem, Flixbusem do Berlina na koncert.
Na pierwszy zagraniczny gig, prawda? Coś takiego.
Tak, zachęcamy, bo to człowiek jak chce, jak ma chęć i ma energię, to jest to w stanie zrobić w miarę tanio. Ja jestem ekspertem od tych tanich koncertów, ja czasami latam bez spania w te i we w te, kimam chwilę na lotnisku, więc mi się udaje rzeczywiście czasami te rzeczy super tanio robić, jeżdżę fliksami tanimi na to wszystko. No, to jest możliwe do zrobienia, tylko trzeba liczyć się z niewygodami i nie traktować ich jakoś, o Jezu, ale będę później zmęczony, tylko przyjąć to, będę zmęczony, ale będzie fajnie.
A w nagrodę mamy wspomnienie na całe życie i jeszcze dowiadujemy się czegoś o sobie, że możemy więcej, takim moralizatorskim tonem. Mogę skończyć to co? To za 3 lata, za 4 lata PikPlis mistrzem świata na kolejnym crossroadzie. Daj Bóg.
Ja na pewno, jeśli będzie crossroads, a ja będę miał tą możliwość finansową i czasową, żeby się wybrać, to w ogóle bez dwóch zdań i myślę, że Łukasz, ty też będziesz chciał dołączyć.
No to zaczynamy zrzutkę. Nie no, autentycznie. Tak, jest to absolutnie inspirujące, panie Jakubie, do tego, żeby doświadczyć tych muzyków, tych artystów. No miejmy nadzieję oczywiście. To był pierwszy crossroads po pandemii, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
Tak. Poprzedni crossroads był w 2019 chyba w Chicago. W ogóle pierwszy chyba crossroads odbył się w 99 roku, to jeszcze wtedy był po prostu koncert jednodniowy Claptona z przyjaciółmi, który ewoluował w te crossroadsy. One się odbywają mniej więcej co 3 do 5 lat, to zależy tak naprawdę, bo organizacja tego jest niesamowicie ciężka, trudna i czasochłonna. Ja to rozumiem, bo to rzeczywiście przedsięwzięcie jest ogromne całościowo. On wydaje z tego zawsze DVD-ki, więc ja jestem teraz tutaj na etapie oczekiwania, kiedy pojawi się crossroadsowy DVD, Blu-ray i nagrania, bo będę sobie mógł niecałe oczywiście, no bo nie będzie tam tych 30 godzin, nie będzie nawet tych 17 godzin z tych dwóch głównych dni, tylko pewnie jakiś wybór taki 3-4 godzinny, ale ja bardzo na to czekam, bo chcę sobie te elementy tych koncertów poprzypominać, które zostaną wybrane. Można z poprzednich lat te crossroads gdzieś tam połapać na Blu-rayach, DVD-kach, bo na przykład część z nich mam od tutaj Jose, ale ja polecam, bo część z nich też widziałem i to są piękne, piękne DVD-ki. Tam na tych wcześniejszych edycjach są tacy ludzie jak J.J. Cale albo Jeff Beck, B.B. King. Są ci gości, którzy niestety już od nas odeszli, którzy tym razem wystąpić nie mogli. Tak a propos tego, to Robbie Robertson się nie pojawił, bo wspominałem, że Robbie niestety odszedł zanim odbyło się Crossroads, ale również zapowiedziany był na przykład Buddy Guy, który się pochorował kilka dni przed Crossroadsem i musiał niestety odwołać. Nie pochorował się chyba jakoś bardzo poważnie, ale no na tyle, że osoba w wieku Buddy Guy'a, który ma chyba 87, jeśli się nie mylę w tym momencie, no Buddy nie mógł się tutaj pojawić, ja na szczęście Buddy'ego widziałem kilka lat temu. więc tutaj no przebolałem jakoś Vince Gill, który jest też legendą country i taki Amerykany, też się nie pojawił, on pojechał w trasę z Eaglesami, wcześniej był zapowiedziany, że będzie, ale no nie mógł, bo Eaglesi pojechali w pożegnalną swoją trasę. Doyle Bramall II, który występuje z Claptonem od lat, którego ja też widziałem z Claptonem wielokrotnie, też się nie pojawił, mimo że był zapowiedziany. Nie było podane dlaczego. To jest chyba jedyna osoba, która się nie pojawiła bez żadnej informacji, czemu się nie pojawił. No ale zamiast tego był Stevie Wonder, a ja uwielbiam Stevie'ego Wondera, a nigdy go nie widziałem, więc to był też dla mnie taki moment chwytający totalnie za serce. No bo ja uwielbiam Stevie'ego.
Od niedawna.
Tak, tak naprawdę od niedawno, bo ja go odkryłem jakiś czas temu, jak tym Motownem się zajmowaliśmy. Ja wiedziałem oczywiście, kim on jest, te największe hity jego znałem, ale jakoś tak totalnie odpadłem w tego Stevie'ego Wondera przy okazji tego odcinka Motown i po prostu słucham go namiętnie, więc byłem zachwycony tym, że on się tam pojawił, no bo też nie wiem, czy będzie mi kiedykolwiek dane Stevie'ego jeszcze zobaczyć.
No to co? No to finito.
To nic, zawijamy się, bo godzinę 46 tak. Gadam, więc...
Znaczy w tym momencie, zanim pocięliśmy jeszcze ten odcinek, to godzina 46, tak? Blooperek, proszę bardzo.
Blooperek będzie później, będą różne blooperki. Nie wiem, czy ten blooperek od Jonathanie będzie przed jedynką, czy dwójką, to się jeszcze zobaczy. Natomiast my zapowiemy następny odcinek. Za 2 tygodnie Robbie Robertson, The Last Waltz, The Band. Mówiłem o tym w tym odcinku i będzie o tym za 2 tygodnie. Legendarny, cudowny album na żywo.
To jest niesamowity album koncertowy, tym bardziej, że Martin Scorsese nagrał ten koncert w 1978 roku zresztą, więc warto, bo to jest absolutnie wybitne dzieło muzyczne, jeśli chodzi o granie na żywo. Więc takim akcentem chyba kończymy. To właśnie zapowiadamy. A my z naszej pozycji zapraszamy tutaj na nasze social media, ponieważ Jakub wrzucił na przykład na YouTube kilka urywek z tegoż wspaniałego Crossroads Guitar Festival, na którym był. I oczywiście jesteśmy na Instagramie, na Facebooku też dużo piszemy, więc zapraszamy do nas, bo tam są różne fajne ciekawostki. Oczywiście poza odcinkami to piszemy dużo recenzji koncertowych, właśnie takich naszych relacji. Oraz no, ciekawych anegdot, wszystko co trawie piszczy, jeśli chodzi o muzykę. No to tyle. Panie Jakubie, proszę się pożegnać.
Dzięki za uwagę, dzięki za to, że daliście mi na tej platformie możliwość podzielenia się tymi wspaniałymi wspomnieniami z wami. Piszcie do nas na social mediach jakieś wasze koncertowe wspomnienia, ulubione koncerty, czy oglądaliście Crossroadsy na przykład, Claptonowe na DVD i Blu-rayach.
Czy byliście na Crossroadsie?
Może ktoś był, oczywiście. Także piszcie do nas, my dziękujemy za uwagę, zapraszamy za 2 tygodnie. Dzięki, cześć, papa.
Cześć.
I Robert Randolph wjechał drugiego dnia jak wystrzał z armaty po prostu.
O 9 rano... O, przepraszam. A propos wystrzału, sąsiad za drzwiami pewnie przyszedł.
Ten akustyczny Halo? Koncert Erika Halo? Mi się podobał.
Ano.
Tak, dobra. Przerwało cię chyba. Ale nie, falki jest... widzę, więc...
Falki były, po prostu ciebie nie słyszałem, to tylko tyle.
Tak. No. No, jak, czyje, jak, no, no, jak się nazywa? Roberta Johnsona. Genialny i w ogóle no z tymi latynoskimi wstawkami.
No i blooper.
No i blooper teraz, bo będzie historyjka Jonathana związana z jego córką. On swoją córkę muzycznie edukował od najmłodszych lat do tego stopnia, że w wieku 5 lat potrafiła krytykować jazz na przykład, który puszczał i mówiła, że a, to mi się nie podoba, ale Miles Davis to fajny, ale ten to mi się nie podoba, a Coltrane spoko, ale to mniej. Także wyrobił w niej bardzo interesujący gust muzyczny, 5-latka krytykująca jazz, interesujące, natomiast z ciekawostek. To też edukował ją odnośnie tego, co robi się na różnych koncertach, jak się zachowuje, no i powiedział jej, że jak na koncercie metalowym, jak jest ballada, to robi się tak jak Dio, te takie diabelskie różki palcami i się tak macha nimi też, na przykład albo zapalniczką. No i nauczył ją, że tak się robi, jak leci balladka, jak jest jakiś koncert, że te devil horns, te rogi diabła palcami, no i się macha. No a potem jego córka poszła. Na jasełka.
No właśnie miałem się spytać, czy do kościoła poszła.
I była ballada. A jak jest ballada?
To są rogi.
I trzeba rogami machać. No na jasełkach nie byli zadowoleni.
Ale tata był. Pewnie.
Tata chyba nie był, bo dostali rodzice wezwanie do szkoły. To było coś a la jasełka. Ich tam na żywo nie było, ale było później wezwanie od nauczycielki, że nie za bardzo.
Tata powiedział, nie będzie już telewizji, córko.
I on powiedział, że nie wiedział, czy ją skorcić, czy ma jej powiedzieć, że dobrze. W sumie był z niej dumny. Także to jest dobra historia Jonathana odnośnie metalowych rogów na jasełkach.
No i wspaniale. I mamy to.
I tym wesołym akcentem się żegnamy. Cześć.
Cześć.